错了。
Godzina 6 minęła, na antenie Radia Lublin czas tradycyjnie w niedzielę o tej porze na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś 16 dzień października, czyli dzień wyjątkowy, dzień, w którym przypominać będziemy postać świętego Jana Pawła II. Obchodzimy 22 dzień papieski. Wydarzeń tych centralnych oczywiście jest bardzo dużo, wydarzeń, które mają miejsce w naszej diecezji także. Będę zachęcała Państwa do tego, aby wesprzeć te dzieła, które w ramach tego wydarzenia dzisiejszego, ale także kolejnych będą realizowane. O obchodach Dnia Papieskiego będzie także w rozmowie. Już teraz zachęcam do tego, aby jej wysłuchać. Będą też inne informacje związane z tym, co przed nami, chociażby o spotkaniu i też o dzisiejszych koncertach, które będą miały miejsce tradycyjnie jak w każdą niedzielę na wieży trynitarskiej, ale będzie zaproszenie również do Dominikanów. Podsumowanie tego, co Caritas, chociażby diecezji lubelskiej, zrobiła dla Ukrainy również i też okazja do tego, żeby wesprzeć te dzieła. Zresztą ostatnia konferencja Episkopatu Polski i obrady konferencji również dotyczyły tego, że powinniśmy być wrażliwi na potrzeby tych, którzy uciekli przed wojną, że bardzo niebezpieczne są takie zjawiska, jak takie trochę odchodzenie i już nie myślenie o tym, że tym osobom ta pomoc jest potrzebna. O tym dzisiaj także przypominają biskupi i o tym również na antenie Radia Lublin będzie. Nie zabraknie oczywiście słów dzisiejszej niedzielnej Ewangelii i komentarza do nich. To oczywiście pod koniec programu także taki stały element naszych coniedzielnych spotkań. Te i inne informacje do godziny 7. Zapraszam. Tu na początek informacje związane z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W ubiegłym tygodniu w Kamieniu Śląskim pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odbyło się 393. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie odbyło się w miejscu urodzenia świętego Jacka, patrona diecezji opolskiej, co związane było z obchodami 50-lecia jej utworzenia. Podczas Eucharystii sprawowanej w sanktuarium na Górze Świętej Anny biskupi zawierzyli Panu Bogu przyszłość diecezji oraz kościoła w Polsce, modlili się również o pokój na świecie, a zwłaszcza o zakończenie wojny na Ukrainie. Główny temat zebrania, które zbiegło się z 60. rocznicą rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II, to równocześnie hasło trwającego synodu ku Kościołowi Synodalnemu. Podsumowanie tych obrad już teraz i o tym, co działo się właśnie na tym spotkaniu w Kamieniu Śląskim, to o tym rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
Przebieg procesu synodalnego oraz pomoc ofiarom wojny w Ukrainie to główne tematy zakończonego w Kamieniu Śląskim 393. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie to połączone było z obchodami 50-lecia utworzenia diecezji opolskiej. Gościem specjalnym był kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, który w swoim wystąpieniu odniósł się do etapu diecezjalnego synodu i wskazał główne kierunki dalszych prac synodalnych. Drugim tematem była wojna w Ukrainie. Biskupi zaapelowali o dalsze zaangażowanie na rzecz uchodźców w parafiach i pomoc w ich społecznej adaptacji do polskich warunków. Przypomnieli także, że nie ma różnych kategorii uchodźców i migrantów, bo wszyscy mają tę samą godność osobową i wartość w oczach Boga.
Z wielkim niepokojem biskupi śledzą sytuację w Ukrainie. Trwający już 8 miesiąc konflikt, wojna ujawniła wielką hojność naszych rodaków oraz gotowość niesienia pomocy, którą bezinteresownie ofiarowało tak wielu z nich. Biskupi wyrażają wdzięczność tym, którzy na różne sposoby włączają się w tę pomoc i o tym arcybiskup Stanisław Kontecki.
Jest niebezpieczeństwo takiego oswojenia się z całą tą sytuacją i zobojętnienia na to wszystko, co nie powinno do zobojętnienia prowadzić. Dlatego myśmy też poprosili w czasie tego zebrania Konferencji Episkopatu o głos Komisji Charytatywnej, o głos także dyrektora Iżyckiego Caritas Polska i przewodniczącego Rady do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, czyli biskupa Zadarko. Apel, jaki pozostaje z tego wszystkiego, to żeby się nie poddawać, nie wycofywać, zwłaszcza, że sytuacja nie jest łatwiejsza, tylko jest trudniejsza, zwłaszcza dlatego, że teraz mamy do czynienia też z tymi imigrantami przechodzącymi, czy starającymi się przechodzić przez granicę białoruską, ale także z Rosjanami, którzy uciekają przed mobilizacją, co prowadzi do spięć między Ukraińcami a Rosjanami. Więc prosimy wszystkie parafie, prosimy samorządy, prosimy stowarzyszenia, ażeby starały się też zrobić następny krok w stosunku do Ukraińców, czyli prowadzić do integracji. I chodzi tutaj o organizowanie nauki języka polskiego, o pomoc w znalezieniu pracy, ale także w znalezieniu mieszkania, o opiekę nad rodzinami, dziećmi, uczniami, osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Jesteśmy uradowani z tego, że ci Ukraińcy nie zostali przytłumieni w Polsce tą sytuacją, która ich tutaj zastała, że większość znalazła pracę. Przypominamy jako pasterze kościoła, że nie ma różnych kategorii uchodźców i imigrantów, ponieważ wszyscy mają tę samą godność osobową i wartość w oczach Bożych.
Za wstawiennictwem świętej Anny, patronki diecezji opolskiej, pasterze kościoła polecają Bogu trudne sprawy ojczyzny i kościoła w kontekście zbliżającej się zimy i licznych kryzysów spowodowanych przez rosyjską agresję na Ukrainę. Skoro jesteśmy przy konferencji Episkopatu Polski, to warto tutaj jeszcze przypomnieć jedną datę i rocznicę, która wczoraj miała miejsce. I o tym teraz ksiądz Leszek Gęsiak.
15 października 1982 roku, a więc we wspomnienie świętej Teresy z Awila, sekretariat KEP rozpoczął regularną pracę w budynku, w którym się znajdujemy. Akt erekcyjny siedziby sekretariatu KEP został uroczyście podpisany 3 lata wcześniej, 16 października 1979 roku, a więc dokładnie w pierwszą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. I ten akt został podpisany przez księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, który wówczas był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Akt podpisał również biskup Bronisław Dąbrowski, ówczesny sekretarz generalny KEP.
To teraz zaproszenie na początek na wydarzenia, które będą miały miejsce dziś o godzinie 15:00. Jeszcze w październiku można wziąć udział w wyjątkowych koncertach. Koncertach, które zapierają nas w muzyczną podróż przez pokolenia. Dzisiaj o godzinie 15:00 na wieży trynitarskiej Henryk Kowalewicz postara się Państwa zabrać w daleką podróż. Przypominam, że te koncerty odbywają się do końca października jeszcze. 11 listopada będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, ale o tym jeszcze będę Państwu chciała przypomnieć. Natomiast już teraz i dziś, przy tak pięknej pogodzie, jaką mamy, przynajmniej ładnej jesieni, można wybrać się właśnie na wieżę trynitarską na 15 i tam wziąć udział w tym wyjątkowym koncercie. A po koncercie można przejść się do Dominikanów. Tam z kolei wykład. Ojcowie Dominikanie zapraszają na wykłady z cyklu Konferencje na Złotej. Dzisiaj o godzinie 17:00 wykład zatytułowany Kalejdoskop materii. Światło, drewno, ziemia, powietrze, ogień, woda. Widziane w sakralizującym spektrum obrzędów i liturgii Kościoła. Ten wykład wygłosi ksiądz profesor Ryszard Knapiński z Instytutu Historii Sztuki KUL. Oczywiście wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. To zaproszenie także dla tych, którzy chcieliby o takich właśnie tematach również podyskutować, posłuchać, porozmawiać, wymienić doświadczenia. Jakiś czas temu mówiłam Państwu o szkole ewangelizatorskiej, która powstała w Chełmskim Centrum Ewangelizacji. Na pierwsze spotkanie stawiło się blisko 100 osób. No i tutaj trzeba powiedzieć, że organizatorzy chyba aż tak dużej liczby osób się nie spodziewali. Oczywiście wielka radość jest z tego, że są osoby, które chcą w ten sposób także włączać się w budowanie kościoła. Przypomnę, szkoła ewangelizatora to 9 comiesięcznych spotkań. Wszyscy mogą wziąć udział w tych spotkaniach bez względu na wiek i zaangażowanie w życie wspólnotowe. To, co w tej szkole dostaną ci, którzy do niej dołączą, to m.in. treści o tym, czym jest ewangelizacja, co jest jej istotą, jakie są jej strategie. Są też narzędzia oczywiście dla tych osób, bo ci, którzy wezmą udział w tej szkole, w tych spotkaniach będą wiedzieli, jak ewangelizować w konkretnych sytuacjach i warunkach różne grupy społeczne i wiekowe. Bo przecież wiadomo, że do różnych osób różnie trzeba docierać, różnym językiem też mówiąc. Przypomnę, że tym dziełem kieruje ksiądz Paweł Gołowit, młody już pasterz, który właśnie zaangażowany jest w ewangelizację. To będąc jeszcze w Chełmie, zanim będziemy mówić o Dniu Papieskim, to jeszcze o tytule ambasadora miasta Chełma, to wyróżnienie trafiło do parafii. A wyróżnienie jest także dla wszystkich tych, którzy tworzą te parafia, więc do parafian, ale także do dzieł, dla dzieł podejmowanych przez tę wspólnotę. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli hełma, widoczna z daleka Bazylika Matki Bożej, zwana Bazyliką na Górce. To nie tylko miejsce, gdzie szczególną cześć odbiera Matka Boża, ale także to ośrodek wielu działań i inicjatyw. To także miejsce opowiadające o historii miasta, które chętnie odwiedzają zarówno pielgrzymi, jak i turyści. I właśnie to miejsce szczególne na mapie diecezji lubelskiej otrzymało tytuł ambasadora miasta Chełma. 5 i 6 listopada będzie miała miejsce 39. ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy na Jastą Górę. Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zapraszają wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami właśnie na te pielgrzymka. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszyć będzie przesłanie w przyszłość przez rodzinę, a uroczystością przewodniczył będzie arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Dziś w całej Polsce obchodzimy 22 dzień papieski, który w tym roku przebiega pod hasłem Blask Prawdy. Tak jak było w ubiegłym tygodniu w wielu parafiach czytane, biskupi zachęcają do tego, aby włączyć się w to dzieło, chociażby poprzez udział w licznych wydarzeniach, które będą miały miejsce. Te centralne uroczystości oczywiście także są w Krakowie, ale dziś na przykład o godzinie 17.30 będzie miała miejsce transmisja koncertu galowego 22 dnia papieskiego. Koncert, który został zarejestrowany 12 października w kościele pokapmedulskim na warszawskich Bielanach. Transmitowany on będzie przez telewizyjną jedynkę. Myślę, że warto także posłuchać tych artystów, którzy wezmą udział w tym koncercie. To są te centralne uroczystości. Dziś msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego będzie o godzinie 9.30, ale tych oczywiście uroczystości centralnych będzie znacznie więcej. Myślę, że każdy z nas będzie miał okazję do tego, aby się spotkać z tymi, którzy też będą kwestować i zbierać środki właśnie na dzieło Nowego Tysiąclecia. Po raz 21 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje Dzień Papieski połączony ze zbiórką funduszy na stypendium dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości, by przypomnieć osobę i dzieło papieża Polaka, a zarazem budować żywy pomnik Jana Pawła II. To, co będzie się działo w Lublinie i nie tylko, to o tym już teraz w rozmowie Ani Kośmiej i jej gości.
Moim gościem jest Kinga Pawłowska, stypendystka Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, a jednocześnie koordynatorka grupy lubelskiej Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj o tegorocznym Dniu Papieskim. Dniu Papieskim, którego hasło w tym roku jest Blask Prawdy. Do czego się odnosi to hasło?
Hasło odnosi się do encykliki świętego Jana Pawła II właśnie pod tytułem Veritatis Splendor, czyli właśnie Blask Prawdy. Myślę, że to jest odpowiedź na problemy dzisiejszego świata. Święty Jan Paweł II mówi dużo o prawdzie, o rozróżnianiu dobra i zła. Właśnie teraz żyjemy w takich czasach, że ciężko jest to rozróżnić, bo mamy różnego rodzaju social media, które narzucają nam tą teoretyczną prawdę, a powinniśmy jej jednak szukać w Piśmie Świętym, właśnie też w nauczaniu świętego Jana Pawła II.
Dzień Papieski, tak jak co roku, to też zbiórki datków dla właśnie stypendystów fundacji.
Tak, będziemy zbierać na ulicach Lublina 16 października fundusze na nasze stypendia. Zbiórka jak co roku będzie od samego rana do wieczora i będzie można nas tam właśnie spotkać w żółtych chustach i żółtych koszulkach.
Właśnie, chciałam podpytać o ten wolontariat i stypendystów. Co robią? W co się włączają?
Wolontariat jest dla nas w fundacji bardzo ważny. My tutaj w Lublinie działamy głównie w Caritasie. Organizujemy także wspólne akcje z Caritasem. Szlachetna paczka jest u nas co roku. Staramy się też na Mikołajki odwiedzać domy dziecka czy wojewódzki szpital dla dzieci.
Wspomniałyśmy o stypendystach. Jakby pani mogła przybliżyć, kim jest stypendysta?
Stypendysta to jest na pewno osoba bardzo zdolna, pochodząca z małych miejscowości, mniej zamożnych rodzin. Tutaj w Lublinie jest nas 50. Studiujemy różne kierunki, od medycyny, poprzez prawo, kierunki jakieś filologiczne. Także u nas jest różnorodnie. Stypendyści oddają siebie w ciągu dnia papieskiego, ale także jeździmy na różnego rodzaju obozy formacyjne i też pomagamy fundacji, będąc wolontariuszami na nich, czyli wychowawcami medycznymi, No i staramy się angażować też w kościołach. Pomagamy obstawiać msze święte. Działa również u nas chór fundacyjny i obstawiamy różnego rodzaju wydarzenia organizowane właśnie przez fundację muzycznie.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tegorocznego Dnia Papieskiego. Jak wygląda program?
Program na niedzielę to oczywiście podstawa świadectwa. Chcemy opowiedzieć własne historie, z czym zmagaliśmy się w życiu, co dała nam fundacja i troszeczkę wspomnieć właśnie o haśle Dnia Papieskiego. Chcemy się pokazać w jak największej liczbie parafii w Lublinie, żeby ludzie po prostu nas kojarzyli. Wiadomo właśnie, będzie też zbiórka na ulicach Lublina. Organizujemy też 3 kiermasze w parafii Świętej Rodziny, tutaj w kościele akademickim na Kulu i w parafii Świętej Urszuli Leduchowskiej na Roztoczu. Będzie też festyn rodzinny właśnie w parafii Świętej Rodziny w Lublinie. Msza święta o godzinie 19 na Kulu.
A ja jeszcze na chwilę zaproszę Państwa do Chełma, bo tutaj też sporo dziś się dzieje. Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przed każdą mszą świętą będą odtwarzane homilie wygłoszone przez Jana Pawła II w ojczyźnie. Jest także zbiórka na dzieło Nowego Tysiąclecia, no i oczywiście kremówki. Parafia Rozesłania Apostołów o 15:00 koronka Domu Miłosierdzia Bożego z rozważaniami papieskimi. Na każdej mszy świętej okolicznościowe kazanie papieskie, a o 17:15 różaniec z rozważaniami świętego Jana Pawła II. A po każdej mszy także są kiermasze, kiermasz kremówek papieskich. To między innymi to wydarzenie, które w większości parafii ma miejsce. Parafia Chrystusa Odkupiciela, czy parafia wojskowo-cywilna świętego Kazimierza i parafia świętej Matki Teresy z Kalkuty również będą zachęcały do włączenia się i w różaniec fatimski, i w mszę świętą, ale także w te kiermasze, które dedykowane są również temu dziełu. Parafia Świętej Rodziny o 12:00 będzie program słowno-muzyczny, który przygotowała młodzież ze szkoły podstawowej w Żółtańcach, ale będzie także różaniec misyjny i akademie okolicznościowe, które odbywają się także w klasach. Tak we wszystkich parafiach w Chełmie wyglądać będzie ten Dzień Papieski. Myślę, że okazji do tego, żeby się włączyć w to wielkie dzieło, na pewno nam wszystkim nie zabraknie. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Łatniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał. Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
W Dniu Papieskim, kiedy przeżywamy tę dzisiejszą Ewangelię, nie sposób nie odnieść się do naszego wielkiego świętego Jana Pawła II, który dla mnie zawsze był człowiekiem modlitwy. Człowiekiem, który potrafił zatrzymać się, bo wewnątrz kontemplował Boga. Nie wiem, czy pamiętacie taki moment, kiedy on, to było w Łagiewnikach chyba, albo w Krakowie, nagle poprosił o chwilę przerwy, by odmówić brewiarz. To była jego ostatnia pielgrzymka do Polski. I media wszystkie przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut trwały nieruchomo i każdy z nas brał udział w jego modlitwie. A on, jakby świata nie było, był tylko zjednoczony z Chrystusem. To był dla mnie obraz nieprawdopodobny modlitwy. I właśnie dzisiaj Chrystus wyraźnie nas zachęca, żebyśmy się zawsze modlili i nie ustawali w tej modlitwie. Co to znaczy? To znaczy, że nasze serce powinno się coraz bardziej otwierać na modlitwę. Tylko prawda jest też taka, czy nam się chce modlić. Powiem wam już z perspektywy moich lat życia, jeżeli w sercu nie ma miłości do Chrystusa, to modlitwa jest zawsze trudna, ciężka, pod górkę, aż w końcu nawet możemy ją omijać. Wszystko, ja już coraz mocniej w życiu doświadczam tego, że wszystko zależy od tego, co jest w moim sercu, a więc o moją miłość, o moją przyjaźń z Jezusem. I tu tkwi cały temat związany z tym, czy ja się modlę, czy nie. Dlatego modlitwa to jest to unormowanie swojego serca w rytmie miłości do Jezusa. Oczywiście ktoś powie, że modliłem się tyle razy, a Pan Bóg nie spełnia moich próśb, dlatego się zbuntowałem. Mam taki fajny przykład, gdzieś znalazłem, związany z modlitwą. Młody chłopak zakochany w dziewczynie błaga na kolanach, żeby to już była ta jedyna, najważniejsza. No wiadomo, miłość się rozpada. Kolejna, druga, trzecia, czwarta. Za każdym razem przeżywa kryzys, że Pan Bóg nie wysłuchuje jego modlitw. No dobrze, ale co miałby dzisiaj powiedzieć ten chłopak, który jest wspaniałym mężem, zakochanym w swojej żonie i mający wspaniałą rodzinę, bo w końcu odnalazł tę prawdziwą swoją drugą połówkę. Gdyby Pan Bóg wcześniej na siłę został przekonany do spełniania jego próśb, czy dzisiaj byłby szczęśliwy? To jest naprawdę życie, dlatego jedno jest pewne. Tam, gdzie jest serce, które rozpromienia się tą miłością do Jezusa, tam nam się chce modlić. Modlitwa pozwala nam odkryć wolę Pana Boga. I dzięki modlitwie, czyli dzięki temu dialogowi miłości, że ja rozmawiam z przyjacielem, mi chce się żyć.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę także dobrego, układanego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień po 6:00.